Zwyczajną Rady Miasta Poznania, która została zwołana na wniosek 10 radnych w celu rozpatrzenia uchwały o numerze roboczym PU 1221/18. Czy ja mogę jeszcze poprzedni ekran poprosić? Ekran poproszę jeszcze poprzedni. Z liczbą radnych. Na sali obecnych jest zalogowanych w tej chwili 27 osób, 28 osób uprawnionych do udziału w sesji, a więc możemy prowadzić sesję również z głosowaniami. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Po otwarciu sesji, które było pierwszym punktem, punkt drugi, projekt uchwały PU 1221/18 w sprawie złożenia skargi na zarządzenie zastępcze wojewody wielkopolskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie nadania ulicy 23 lutego położonej w mieście Poznań nazwy porucznik Janiny Lewandowskiej. Projekt uchwały przedstawi autor projektu uchwały, pan radny Łukasz Mikuła. Bardzo proszę.
Jeśli można, proszę. Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia projektu uchwały, która dotyczy złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zarządzenie zastępcze wojewody w sprawie zmiany nazwy ulicy 23 lutego w Poznaniu. Chciałbym tutaj kilka aspektów tej sprawy poruszyć. Każdy z nich jest dość istotny. Chciałbym mówić od sprawy najważniejszej, która de facto będzie stanowiła podstawę merytoryczną całej skargi, czyli kwestii znaczenia i interpretacji nazwy ulicy 23 lutego tu w mieście Poznaniu. Dalej chciałbym przejść do analizy uzasadnienia zarządzenia wojewody, które opiera się na opinii także Instytutu Pamięci Narodowej. Wątek prawny, który dotyczy tego, na ile ta skarga jest możliwa, dopuszczalna w świetle nowelizacji ustawy, tak zwanej ustawy dekomunizacyjnej, która została przeprowadzona w grudniu zeszłego roku. I na koniec kilka jeszcze słów, od razu uprzedzając fakty bardzo oczywiście pozytywnych o samej osobie też porucznik Janiny Lewandowskiej. Proszę Państwa, to co jest tutaj kluczowe, to jest właśnie konfrontacja realnej sytuacji, która dotyczy ulicy 23 lutego w Poznaniu z podstawą prawną, którą wykorzystał wojewoda, wprowadzając swoje zarządzenie zastępcze zmieniające nazwę tej ulicy. Przypomnę więc, że podstawa prawna tego zarządzenia to ustawa, pełna tutaj nazwa, ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomników. I proszę Państwa, główną tezą tego projektu uchwały jest to, że ulica 23 lutego w Poznaniu po prostu nie jest w żaden sposób objęta przepisami tej przywołanej przez wojewodę ustawy, a skoro nie istniał po stronie Rady Miasta Poznania obowiązek zmiany tej nazwy do 2 września 2017 roku, to nie ma również żadnej podstawy to zarządzenie zastępcze, które niejako zastępuje tę rzekomo obowiązkową do podjęcia przez nas uchwałę dotyczącą tutaj zmiany nazwy ulicy. A przypomnę, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym to do wyłącznej kompetencji Rady Miasta, Rady Gminy należy nadawanie nazw ulicom, czyli jeżeli organ nadzoru wojewoda decyduje się na tak drastyczne jakby naruszenie tej samodzielności, tej kompetencji samorządu terytorialnego, musi mieć ku temu bardzo mocne podstawy i prawne, i merytoryczne. W opinii wnioskodawców tego projektu takich podstaw nie ma, a data 23 lutego 1945 roku w kontekście miasta Poznania, chcemy to wyraźnie podkreślić, ta data 23 lutego jako nazwa ulicy w Poznaniu W żaden sposób ani nie spełnia przesłanki z artykułu 1 ust. 1 ustawy, nie propaguje, nie symbolizuje komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, nie odnosi się też tu przesłanka z ustępu 2, nie jest nazwa 23 lutego w kontekście miasta Poznania symbolem represyjnego, autorytarnego i niesuwerennego systemu władzy w Polsce w latach 1944-1989. Skoro nie jest symbolem komunizmu, nie jest symbolem ustroju totalitarnego, to czym jest w takim razie nazwa i ulica 23 lutego w Poznaniu? I ona ma bardzo ważne znaczenie z punktu widzenia pamięci historycznej miasta, tożsamości, ważnych wydarzeń, które się tu działy, a to podwójne znaczenie odnosi się jakby do tej samej daty, ale jakby do dwóch tragicznych dla miasta, trudnych wydarzeń, które tego dnia się szczęśliwie zakończyły. Pierwsze z nich to trwająca 5,5 roku okupacja niemiecka. Funkcjonowanie zbrodniczego ustroju hitlerowskiego tutaj u nas w Poznaniu, na ziemi wielkopolskiej. Wyjątkowo tragiczny okres, gdzie wiele osób poniosło śmierć. Jeszcze więcej straciło swoje domy, zostało wysiedlonych, czy to na wschód w stronę Generalnej Guberni, czy na zachód w głąb Rzeszy, jak to się mówiło wówczas. A wszyscy, bez wyjątku wszyscy przeżywali koszmar tego, że nie można swobodnie poruszać się po mieście, mówić po polsku, kiedy by się chciało i gdzie by się chciało. 23 lutego symbolizuje koniec tego okresu. I drugie znaczenie tej nazwy, jako zakończenie trwających blisko miesiąc walk, krwawej, ciężkiej bitwy, w której ponad połowa miasta uległa zniszczeniu, gdzie od końca stycznia 1945 roku do właśnie 23 lutego w mieście trwały walki. Niewiele miast polskich doświadczyło tak ciężkich walk ulicznych i było zniszczonych w ten sposób. Szczególnie myślę tutaj o tych miastach, które przed wojną leżały w granicach II Rzeczpospolitej. Tu Poznań naprawdę był mocno poszkodowany. I fakt, że tego 23 lutego ostatni raz zabrzmiały działa wojenne, gdzie mieszkańcy tego dnia ostatni raz usłyszeli odgłosy wojny i w wielu wspomnieniach przejawia się to jako pewien moment bardzo symboliczny i zdecydowana pamięć prawie wszystkich poznaniaków i tych, którzy wtedy to przeżyli i tych, którzy znają to z opowieści swoich rodziców, dziadków, pradziadków, odnosi się do tych wydarzeń, do tych dwóch znaczeń tej daty i tych wydarzeń. Tak więc ta nazwa w kontekście miasta Poznania, ona nie jest propagowaniem ustroju totalitarnego. Ona jest symbolem, ona jest upamiętnieniem usunięcia przedstawicieli tego zbrodniczego ustroju totalitarnego, zbrodniczego ustroju hitlerowskiego z miasta Poznania. Nie może ustawa o zakazie ustroju totalitarnego prowadzić do zmiany nazwy, która upamiętnia zwycięstwo nad ustrojem totalitarnym i wypędzenie tych zbrodniarzy z miasta Poznania. Jest to dosyć chyba oczywista konstatacja logiczna. Nie ukrywajmy także tego, że ta nazwa 23 lutego w żaden sposób nie odnosi się do żadnych wydarzeń politycznych, które miały miejsce po zakończeniu walk o Poznań, czy w trakcie tych walk. Czy mógłbym prosić o głos? Okej, dziękuję bardzo. Tak więc mówimy o nazwie, która ma znaczenie historyczne, upamiętnia pewne wydarzenia związane z historią wojny, z wysiłkiem militarnym, natomiast która nie ma konotacji politycznych w kontekście miasta Poznania. Proszę Państwa, pod jaką nazwą od kilkunastu lat, chyba od początku lat 90., od czasu, kiedy ten niesuwerenny aparat władzy szczęśliwie nam odszedł, pod jaką nazwą świętujemy, może nie tyle świętujemy, upamiętniamy, wspominamy ten dzień. To są zawsze rocznice zakończenia okupacji niemieckiej i walk o Poznań. Tak? Przekaz, który idzie ze strony samorządu, który organizuje te uroczystości, jest wyraźny i wyraźnie wskazuje, jaki jest kontekst, jaka jest interpretacja, jakie jest znaczenie tej nazwy w kontekście miasta Poznania. Zresztą inne instytucje, tutaj Archiwum Państwowe też traktują to jako właśnie rocznicę zakończenia okupacji niemieckiej i walk o Poznań. To niejako ta nazwa, czy to znaczenie jest autoryzowane, można by powiedzieć, przez władze miasta, które niezależnie od tego, kto pełni funkcję prezydenta miasta, uczestniczą w tych wydarzeniach, które składają wtedy kwiaty i w imieniu, można powiedzieć, samorządu miasta Poznania i całej społeczności właśnie nadają takie znaczenie i taką interpretację temu wydarzeniu. I mówię, proszę Państwa, prezydenci to są ludzie młodzi, tak, urodzeni w latach 60., mogą nie pamiętać tych wydarzeń, mogą nie wiedzieć, co tak naprawdę upamiętniają. Ale nie sądzicie chyba Państwo, że generał Podchorski nie wie, w czym uczestniczy, że człowiek, który uczestniczył w kampanii wrześniowej, był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, siedział po wojnie w więzieniu za działalność antykomunistyczną, że on nie wie, w jakiej uczestniczy uroczystości i że interpretuje to w jakikolwiek inny sposób niż właśnie zakończenie okupacji niemieckiej straszliwej i niezwykle krwawych walk o Poznań. Tu chyba nikomu nie trzeba mówić, kto to jest i dlaczego ma bardzo dobre powody ku temu, żeby umieć odróżnić, co jest upamiętnianiem komunizmu, a co jest pamiątką ważnych wydarzeń historycznych dla miasta. Ale okej, to jest wszystko kontekst lokalny, tak? To jest nasza ziemia wielkopolska, może my mamy jakieś skrzywienie, może tylko my tak dziwnie interpretujemy ten dzień 23 lutego, a to jest jakieś nasze wielkopolskie, poznańskie zwichrowanie. No to przenieśmy się do miejsca, które jest chyba największym symbolem ogólnopolskiego patriotyzmu, grup nieznanego żołnierza w Warszawie, proszę Państwa. No tutaj to już nikt nie zarzuci, że to jest jakaś... że to jest jakaś nasza tutaj lokalna aberracja, że my jakiś tu dziwny dzień czcimy. Zobaczmy, czy gdzieś pojawia się ta nazwa na grobie nieznanego żołnierza. No proszę Państwa, pojawia się ona, tak? Na grobie nieznanego żołnierza na jednej z tablic jest Cytadela Poznańska i pojawia się ta data, tak, symbolizująca komunizm 23 lutego 1945 roku. Możemy chwilę przeanalizować, w jakim towarzystwie się tutaj ta data pojawia. Po pierwsze, czego tutaj nie ma. Nie ma tutaj Warszawa 17 stycznia, nie ma czegoś takiego. Nie ma Kraków 19 stycznia. Co jest obok? Jest Kołobrzeg, jest Wał Pomorski, Nysa Łużycka. Okej, to możecie powiedzieć, to są wszystko komuniści, tak? A co robi tutaj Breda? A co robi Wilhelmshaven? A co robi Bolonia? Tam też w drugim korpusie i w dywizji pancernej generała Maczka to są komuniści? Czyli lepiej byłoby, żeby tutaj 23 lutego zniknął z tej tablicy, żeby nazwa Poznań zniknęła z grobu nieznanego żołnierza, no bo logiczna konstatacja jest taka, jeżeli to jest nazwa symbolizująca komunizm, a ustawie podlegają także pomniki, to powinniśmy, nie wiem, tylko to jest pytanie do osób, które chciałyby tego dokonać, czy tylko wydrapać tą datę 23 lutego, czy usunąć cały napis Cytadela Poznańska z pomnika, z grobu nieznanego żołnierza, to już jest oczywiście wybór, to jest pomnik w Warszawie, więc to inny wojewoda by o tym decydował. Zaczęliśmy się zastanawiać, no skąd się wzięła takie dziwne zarządzenie, jakie było uzasadnienie dla tego, żeby tę ulicę w Poznaniu 23 lutego poddać dekomunizacji. Przyjrzałem się troszeczkę całemu dziennikowi urzędowemu województwa wielkopolskiego, tym wszystkim zarządzeniom zastępczym i tu widać, że to jest element szerszej zmiany. Łącznie dokonano 43 zmiany w województwie wielkopolskim nazw ulic, które są związane z datami ze stycznia i lutego 45. Ale co tutaj widzimy? Na te 43 zmiany, 41 dotyczy okresu 20-30 stycznia, zostaje 14 lutego Piła i 23 lutego Poznań. To już od razu sugeruje, że ten Poznań, coś tu było inaczej, coś tu się działo innego niż we wszystkich innych miastach, miasteczkach Wielkopolski i oczywiście nie tylko Wielkopolski. Przyjrzeliśmy się więc uzasadnieniu tego zarządzenia. To jest wprost po prostu wzięte z tekstu dołączonego do zarządzenia wojewody. I proszę zobaczyć, jakie jest uzasadnienie, dlaczego 23 lutego powinno zostać zdekomunizowane. Że jest to, cytuję, dnia 23 lutego 1945 roku nastąpiło wkroczenie jednostek Armii Czerwonej do Poznania. Czytamy wkroczenie, no myślimy sobie, Niemcy już dawno gdzieś pewnie są pod Berlinem czy na Odrze. Tu się jakby zaczęła tworzyć jakaś niezależna administracja polska i 23 lutego nagle nie wiadomo skąd weszła tutaj Armia Czerwona. Tak czytając to pismo, tak czytając to uzasadnienie oparte na nocie IPN-u byśmy mogli myśleć. Jeszcze raz jakby trzeba sprawdzić, czy naprawdę tu chodzi o to, że IPN i wojewoda twierdzą, że 23 lutego to jest jakieś wkroczenie Armii Czerwonej do Poznania. No, jak byk stoi, moment wkroczenia, tak? Moment wkroczenia i tu dziwna konstrukcja gramatyczna do wymienionej miejscowości. No, proszę Państwa, jakby wielokrotnie pisałem jakieś teksty o Poznaniu, no, używałem różnych czasami zamienników, stolica Wielkopolski, miasto i tak dalej, ale nigdy nie wpadłem na pomysł, żeby Poznań nazwać jakąś tam wymienioną miejscowością. To mnie po prostu naprowadziło na trop, dlaczego tak się stało, dlaczego takie zarządzenie zostało podjęte. Przejrzałem te pozostałe po prostu zarządzenia zastępcze i po prostu w każdym z nich jest dokładnie ta sama formułka. Tak, dnia 20 stycznia nastąpiło wkroczenie Armii Czerwonej, zmienia się tylko nazwa miejscowości i w zasadzie tylko to, bo przez to, że w tym drugim na końcu tego akapitu pojawia się wymieniona miejscowość, to tam już nie trzeba nic zmieniać. Tak? Po prostu 40 kilka jednobrzmiących opinii wydał IPN i na tej podstawie jakby taśmowo niejako bez rozpatrywania lokalnego kontekstu było to poddawane tym zarządzeniom zastępczym. 25 stycznia Tarnowo Podgórne i znowu ta sama formułka. No, powiedziałbym, że ktoś, kto zna trochę geografii Wielkopolski, by się zaczął zastanawiać, jeżeli 25 stycznia jest wkroczenie do Tarnowa Podgórnego, to co robi ten Poznań 23 lutego? Co tu się działo? Czy tu Polacy byli, Niemcy? Kto tu był? Bo czy tu się jakieś walki toczyły? Bo z tego, szczerze mówiąc, nie wynika. Ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj na jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, szczerze mówiąc, ta argumentacja IPN-u jest całkiem sensowna. Tak? Całkiem sensowna, bo w wielkiej liczbie przypadków, być może w większości z tych, których dotyczą zarządzenia zastępcze, one są trafne, one są oparte na tej podstawie, one są całkiem być może słuszne. Mówimy o sytuacjach, kiedy był styczeń 1945 roku, Niemcy cofali się przed ofensywą radziecką, wiele z tych miast, miasteczek, miejscowości tak naprawdę oni opuścili bez walki, przez kilka dni być może tam w ogóle nie było żadnych wojsk i nagle, kiedy ten front jest już daleko dalej, przejeżdża przez to miasteczko jakaś jedna kolumna radzieckich czołgów i od tego czasu ta data ma być dniem wyzwolenia. Szczerze mówiąc, faktycznie to jest bez sensu, to jest upamiętnianie jakiegoś wydarzenia, które nie ma tego tutaj jakiegoś drugiego historycznego dna i być może te nazwy akurat należałoby w takich sytuacjach nawet hurtowo zdekomunizować. Ale to jest Poznań, tak? To jest Poznań, gdzie tu się toczyły przez miesiąc ciężkie walki, w których ginęli ludzie, których ofiarą padło miasto. W ostatniej fazie brali tutaj czynny udział także sami poznaniacy. I to jest zupełnie inny kontekst, zupełnie inna sytuacja niż w tych tam 30 kilku miasteczkach, gdzie faktycznie to jest po prostu jakiś jeden sowiecki oddział, który gdzieś tam się zabłąkał i jego wejście jest tutaj upamiętnione jako jakiś tam, powiedzmy, symbol nie wiadomo do końca czego. Tu jest wyraźnie zakończenie ciężkich walk i też symbolicznie okupacji. Tu do ostatniego niemieckiego żołnierza trwała ciężka walka. I nie jest przypadkiem, że dwa miasta, które chcą się sprzeciwić takiej interpretacji w swoim lokalnym kontekście tych nazw związanych z datami, to jest Poznań i Grodzisk. W Grodzisku wiemy o tym, że tam jest dodatkowa historia związana z tym, że w tym dniu zginęli ludzie na rynku w Grodzisku w wyniku jeszcze jednego z ostatnich nalotów hitlerowskich niemieckich. Tak? W Poznaniu też jest ten inny kontekst niż w tych innych miastach. To jest zakończenie ciężkich walk, które tu się toczyły i które były czymś innym niż taki po prostu sobie przejazd jakichś oddziałów Armii Czerwonej przez główną ulicę miasteczka. Się też zastanawiam, ale skąd właściwie takie podejście? W jednym z pism jest być może jakaś odpowiedź, tak? Bo wojewoda występował do dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, a się okazuje, że odpowiedź został z Warszawy, więc być może nie zawsze, jeżeli to było centralnie robione taśmowo na całą Polskę, to nie zawsze ten lokalny kontekst, ta pamięć, która jest ważna, ta interpretacja była tutaj odpowiednio uszanowana czy zinterpretowana. Przechodzę do tego w zasadzie przedostatniego wątku, czyli czy ta nowelizacja ustawy dekomunizacyjnej z grudnia 2017 coś zmienia. Ona jest, no trzeba przyznać, że będzie wielokrotnie na zajęciach ze studentami prawa analizowana jako przykład no bardzo rażącej niekonstytucyjności, bo tu mamy jakby wszystko, co można sobie wyobrazić. Natychmiastowa wykonalność nieprawomocnych zarządzeń zastępczych, retroaktywność, działanie wstecz, ograniczanie prawa organom samorządu terytorialnego do wnoszenia skarg do sądu administracyjnego. No, jak na ustawę, która liczy niecałą stronę i 5 artykułów, to dużo bym powiedział. Skupmy się na tym, co jest w kontekście tej dyskusji najważniejsze, czyli to ograniczenie prawa do wniesienia skargi przez organ gminy. Tak to jest dokładne brzmienie tego przepisu. Skarga do sądu administracyjnego na zarządzenie zastępcze przysługuje takiej jednostce samorządu w przypadku, gdy brak możliwości wykonania obowiązku wynikał z przyczyn niezależnych od tej jednostki. No, trochę konia z rzędem temu, o co tutaj ustawodawcy chodziło, ale spróbujmy rozebrać to na jakieś czynniki pierwsze, o co tutaj może chodzić, tak? Wyobraźmy sobie najpierw taką sytuację. Z nieco podobnymi sytuacjami mieliśmy też do czynienia w Poznaniu. Po pierwsze, mamy jakąś postać, wydarzenie, datę, która jest związana bezpośrednio, jednoznacznie z komunizmem, innym ostrojem totalitarnym, aparatem władzy PRL, czyli ten obowiązek zmiany bez wątpienia istnieje. Gmina zostaje poinformowana, czy to przez IPN, przez jego stronę internetową, czy bezpośrednio, albo przez wojewodę, że jest taki charakter podejrzanej ulicy i jest obowiązek jej zmiany. Do tego w lokalnej społeczności istnieje jakieś przekonanie, że ta nazwa powinna być zmieniona. Albo prezydent, wójt, burmistrz, czy chociażby jeden z radnych, nas radnych jest 37, składa projekt uchwały, że szanowna Rado Gminy, wydaje mi się, że powinniśmy ten obowiązek wykonać, że to jest coś, co się kwalifikuje. I przy spełnieniu tych wszystkich założeń Rada Gminy czy Rada Miasta w terminie do 2 września nie podejmuje takiej uchwały. Mając pełną wiedzę, mając świadomość, mając możliwość dokonania takiej zmiany z różnych powodów, czy to radni byli na urlopach, czy nie chcieli się tym zajmować, czy świadomie odrzucili, uchwała nie została podjęta. No i ewidentnie tutaj niewykonanie tego obowiązku wynika z przyczyny zależnej, jak najbardziej zależnej od tej jednostki samorządowej, czyli od miasta lub gminy. No, w takiej sytuacji moglibyśmy stwierdzić, że ta co prawda dość niekonstytucyjna, ale jednak obowiązująca nowelizacja w pewnym sensie uniemożliwia złożenie skuteczne takiej skargi do sądu administracyjnego. Ale to ten sąd administracyjny będzie i tak badał tą dopuszczalność. A wyobraźmy sobie teraz inną sytuację. Mamy postać, wydarzenie, datę, które nie są związane z komunizmem, innym ustrojem totalitarnym lub aparatem władzy. To jest ta sytuacja, ten obiektywny brak obowiązku zmiany nazwy ulicy. Następnie gmina nie była w żaden sposób informowana, ostrzegana, przestrzegana ani przez IPN, ani przez wojewodę o obowiązku zmiany nazwy tej ulicy w świetle ustawy. Obowiązek nie istniał, nie było też informacji o jego istnieniu. Wśród przedstawicieli lokalnej społeczności, przyjmijmy, że chodzi tutaj o władze samorządowe, nie istnieje choćby minimalne przekonanie, że taka nazwa powinna zostać zmieniona. Bo gdyby było, to by ktoś złożył taki projekt uchwały, jeżeli nie prezydent, nie wójt, nie burmistrz, to jeden na przykład z 37 radnych, który byłby przekonany, że to jest nazwa, która podlega tej ustawie, miał prawo złożyć taki projekt uchwały. W naszym przypadku nie złożył nikt takiego projektu. Kasus ulicy 23 lutego to jest ten kasus. No, w związku z tymi wszystkimi czynnikami Rada Gminy, Rada Miasta Poznania nie podjęła do 2 września uchwały o zmianie tej nazwy i ewidentnie oznacza to, że niewykonanie tego rzekomego obowiązku to jest przyczyna niezależna w związku z tym wszystkim od danej gminy. Ale spójrzmy na to jeszcze inaczej. Opinia IPN-u jest taka. Wszystkie nazwy ulic związane z momentem wkroczenia Armii Czerwonej do danej miejscowości w 1945 roku powinny zostać zmienione. I przyjmijmy, że to jest słuszne założenie, bo ono w dużej mierze jest słuszne. A Rada Miasta Poznania pomimo powyższego nie podjęła takiej uchwały. Jaki był powód niepodjęcia takiej uchwały? Powodem było to, że wkroczenie Armii Czerwonej na teren miasta Poznania nastąpiło w dniu 24 stycznia 1945 roku. W Poznaniu nie ma ulicy opamiętniającej wkroczenie Armii Czerwonej do miasta Poznania, więc jest logiczną i niezależną od Rady Miasta Poznania przyczyną to, że nie mogła podjąć uchwały o zmianie takiej nazwy. To wszystko skłania nas ku temu, że nawet przy tych bardzo ograniczonych, w sposób niekonstytucyjny, możliwościach skutecznej walki przed sądem o samodzielność samorządu terytorialnego, skutecznego zaskarżania zarządzeń zastępczych wojewody, mimo wszystko w tej akurat sprawie mamy pełne prawo to zrobić. I na koniec bardzo ważna też postać, porucznik Janina Lewandowska, postać bez żadnej wątpliwości godna upamiętnienia, osoba, która jak najszybciej powinna otrzymać swoją nazwę ulicy w Poznaniu, ale powinna to zrobić we właściwym trybie, powinno to się zrobić we właściwym trybie przez uchwałę Rady Miasta Poznania z woli lokalnej społeczności, która jest do tego w pełni przekonana i sądzę, że jak najszybciej taka uchwała zostanie podjęta. Natomiast w sprawie ulicy 23 lutego to zarządzenie trzeba zaskarżyć i w ten sposób uszanować pamięć historyczną, uszanować pamięć, którą mieszkańcy Poznania, wciąż jeszcze żyjący, którzy zachowali to wydarzenie w swojej pamięci, mają. I niezawisły sąd administracyjny rozstrzygnie, kto w tym sporze ma rację, czy Rada Miasta Poznania, czy Wojewoda Wielkopolski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozpoczniemy teraz dyskusję nad projektem uchwały. Przypominam Państwu, że najpierw wysłuchamy głosów w imieniu klubu, później odbędzie się debata indywidualna. W debacie indywidualnej zgłosiły się 3 osoby spoza Rady zgodnie ze statutem i Państwu będę udzielał głosów w tej części debaty indywidualnej. Jeszcze techniczna informacja, że sekretarzami dzisiejszej sesji są panie radne Klaudia Strzelecka i Małgorzata Woźniak. A teraz otwieramy debatę indywidualną, przepraszam, klubową. Rozumiem, że pan radny Przemysław Aleksandrowicz w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, szanowni państwo, moje wystąpienie w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości dotyczyć będzie kilku wątków omawianej uchwały. Pierwsza sprawa to, czy święcić, czy nie święcić tak zwaną rocznicę wyzwolenia Poznania. Oczywiście od lat mówiliśmy, że trudno tu mówić o wyzwoleniu Poznania. Nie warto też chyba czcić zakończenia walk o Poznań, bo przecież te walki mogły się zakończyć na przykład odparciem Armii Radzieckiej i czy byśmy też wtedy czcili to, że walki się zakończyły, a po jakimś czasie losy wojny rozstrzygnęłyby się gdzie indziej. Jeżeli warto coś czcić, to zakończenie krwawej i okrutnej okupacji niemieckiej naszego miasta. Tyle tylko, że zakończenie tej tragicznej dla narodu polskiego okupacji, jak to jest w uzasadnieniu do uchwały, warte jest niewątpliwie uczczenia, ale tym wszystkim, którzy dzisiaj z pewną gorliwością neofity podkreślają, jak tragiczne było to doświadczenie niemieckiej okupacji Poznania, chciałbym przypomnieć, czy może też prosić ich, żeby przy innych okazjach nie opowiadali nam wzruszających baśni o Poznaniu, mieście trzech kultur, niemieckiej, żydowskiej, polskiej, jak to było pięknie i bogato, bo skończyło się to tym, że kulturträgerzy jednej z tych kultur niemieckiej najpierw wytępili do ostatniego przedstawicieli kultury żydowskiej, potem dokonali okrutnej rzezi, zwłaszcza inteligencji, uczonych, artystów drugiej kultury polskiej, a potem, kiedy tysiącletnia III Rzesza się zawaliła, musieli się stąd ewakuować i najchętniej o doświadczeniach tych by zapomnieli i je wyparli, mówiąc, że tych zbrodni dokonali nie po prostu Niemcy, tylko jacyś bliżej nieokreśleni naziści, jak mówią w Ameryce, zapewne Polacy, bo wiadomo, że kto jest nazistą i antysemitą i faszystą, Polacy. Wobec tego, pozostawiając otwarcie, otwartą dyskusję na temat form uczczenia zakończenia krwawej i okrutnej niemieckiej okupacji, okupacji ludobójczej, powiedzmy to wprost. Zastanówmy się, czy rzeczywiście dobrym uczczeniem tego wydarzenia jest utrzymywanie ulicy 23 lutego w Poznaniu. Ja nie wiem, z jakiej opinii korzystał tu pan radny Mikuła. Ja mam przed sobą opinię Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wysłaną do pana wojewody Zbigniewa Hoffmana z datą 12 grudnia. Wpłynęła do kancelarii Urzędu Wojewódzkiego 14 grudnia i tutaj możemy przeczytać. W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu wskazana nazwa, czyli ulicy 23 lutego w Poznaniu, symbolizuje komunizm w rozumieniu artykułu 1 ust. 1 ustawy. Na poparcie powyższego wskazuje się, co następuje. Dnia 23 lutego Armia Czerwona przy współudziale przymusowo wykorzystanych w ataku obywateli polskich zajęła Cytadelę, ostatni punkt niemieckiego oporu na terenie Poznania. Nie ma tu żadnych słów o wkroczeniu do miasta. Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie wojewody wielkopolskiego z dnia 18 września 2017 roku, nazwa ta jest interpretowana jako nazwa ulicy nadana w pierwszą rocznicę oswobodzenia miasta. W propagandowej praktyce władz komunistycznych wydarzenie to było celebrowane niezgodnie z faktami historycznymi jako Dzień Wyzwolenia Poznania oraz powód do wyrażania wdzięczności społeczeństwa wobec Armii Czerwonej. Cywilni obywatele zmuszeni do udziału w ataku na Cytadelę zasługują na różne formy upamiętnienia w sposób jednoznaczny uwzględniający rzeczywisty przebieg wydarzeń i sposób przeprowadzenia szturmu. Sam fakt przymusowego wykorzystania ludności cywilnej w walkach, a tym samym narażenie jej na odniesienie ran lub utratę życia, należy ocenić jako zbrodnię wojenną. Funkcję utrwalenia pamięci wykorzystanych do szturmu Polaków spełnia m.in. nazwa Alei Cytadelowców, ale przecież Cytadelowcy, to już nie ma tego w tym piśmie, patronują też jednej ze szkół Poznania i mają swój pomnik na Cytadeli i niewątpliwie ich tragiczny los na upamiętnienie zasługuje. Zajęcie Poznania przez Armię Czerwoną i utworzenie tam władz komunistycznych było jedynie fragmentem dziejowego doświadczenia Polski. Rozpoczęło nowy okres zniewolenia Polski. Wbrew nadziejom wielu Polaków oczekujących odbudowy wolnego kraju po likwidacji okupacji niemieckiej, Armia Czerwona stała się tą siłą, która zapewniła ochronę dla realizacji przez ZSRR polityki agresji wobec Rzeczpospolitej Polskiej. W jej wyniku nastąpiła ponowna aneksja niemal połowy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, zniewolenie całej reszty kraju i budowa w nim systemu komunistycznego w pełni zależnego od władz w Moskwie. Obecność Armii Czerwonej w Polsce po roku 1944 uniemożliwiła odbudowę niepodległego państwa polskiego. Zajęcie ziem polskich przez Armię Czerwoną zapoczątkowało zarazem nowy okres martyrologii narodu polskiego, naznaczony setkami tysięcy pomordowanych, więzionych i wysyłanych do obozów koncentracyjnych na terenie Polski i ZSRR. To, wydaje mi się, wystarczy tego cytowania opinii Instytutu Pamięci Narodowej. Oczywiście, tak jak to widzimy na tych ilustracjach, 23 lutego to święto robotniczo-chłopskiej Czerwonej Armii i floty wojennej Związku Sowieckiego. Od bodajże 95 roku Dzień Obrońców Ojczyzny i nie mam żadnej wątpliwości, że czczenie tej daty to jest, czy nadanie właśnie tej nazwy, a czczenie tej daty dzisiaj, nadanie tej nazwy było symbolem podległości Polski sowieckiemu imperium, a jej czczenie było, czy może jest wyrazem pewnego serwilizmu wobec Czerwonej Armii. Historia w pewien sposób zatacza koło, ponieważ drugi raz mamy nadzwyczajną sesję poświęconą tej nazwie. Co prawda jest to pierwsza sesja Rady Miasta Poznania, natomiast w 1946 roku, 23 lutego, miała miejsce sesja Miejskiej Rady Narodowej, którą otworzył przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, obywatel Kowalewski, przemawiając jak następuje. My, mieszkańcy Wielkopolski, tej kolebki państwowości polskiej, sąsiadowaliśmy przez miedzę z germańskim gadem, dlatego też znamy go najlepiej. Dzieliły nas na tej ziemi poglądy polityczne, ale łączyło nas zgodne, powszechne przekonanie, że hydra germańska w niczym się nie zmieniła, że tak dzisiaj, jak i przed 10 wiekami dąży do zniszczenia słowiańszczyzny i gotuje się do skoku. Nie będę cytował całości tego przemówienia wspaniałego, tylko fragmenty. Trwając na zachodnich ziemiach Polski, byliśmy zawsze jej bastionem przed zalewem germańskim. Życie i twarda konieczność dziejowa zahartowały nas w tej walce. Daliśmy dowód wierności ideologii piastowskiej i niepodległości ojczyzny, także w triumfalnym dla nas dniu 27 grudnia 18 roku. Pragnąłbym tę drogą nam datę 27 grudnia 18 roku połączyć najściślejszym węzłem z dniem 23 lutego 45 roku. Dni te bowiem są dniami odzyskania wolności. Jednak o ile w roku 1918 odzyskaliśmy wolność naszym wyłącznie wysiłkiem, o tyle oswobodzenia naszego w roku 1945 dokonała sprzymierzona i bratnia Armia Czerwona. Przypuszczam, że będę wyrazicielem uczuć Wysokiej Rady, gdy z tego miejsca prześlę bohaterskiej Armii Radzieckiej wyrazy gorącej i szczerej wdzięczności wraz z zapewnieniem, że krew jej bohaterów, którzy spoczywają w ziemi poznańskiej, nie została przelana nadaremnie. Stworzyła ona spoidło, które po wieczne czasy związało węzłami prawdziwej przyjaźni i wdzięczności naród polski ze Związkiem Radzieckim. Otóż przede wszystkim, moim zdaniem, należy to spoidło rozwiązać, aby po wieczne czasy z narodem Związku Radzieckiego nas nie wiązało. To moja opinia. Wydarzenie to ujawniło głęboką prawdę historyczną, że tylko ścisły sojusz suwerennych państw słowiańskich może ocalić słowiańszczyznę przed zawsze żywym niebezpieczeństwem germańskim. No, nie wiem, czy do końca zwolennicy utrzymania tej nazwy 23 lutego są za tym, żeby ścisły sojusz suwerennych państw słowiańskich, czyli w tym wypadku Rosji, jak rozumiem, z Polską, ocalał nas przed zawsze żywym niebezpieczeństwem germańskim, przez panią kanclerz Merkel na przykład, ale jeżeli państwo tak uważają, to wasz wybór. Wracam do cytowanej przemowy obywatela przewodniczącego Kowalewskiego. Proszę was, obywatele, abyście w tej radosnej dla nas chwili zechcieli wznieść okrzyk. Rzeczpospolita Polska niech żyje. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bolesław Bierut niech żyje. Bohaterska Armia Radziecka, jej wódz naczelny marszałek Stalin niech żyje. Dziękując obywatelom za uczestnictwo w dzisiejszej manifestacji, wnoszę o uchwalenie następującej rezolucji. I to jest rezolucja, w której taki akt hołdowniczy skierowany z jednej strony do obywatela prezydenta Bieruta, jak i jednocześnie zasyła Rada Narodowa Stołecznego Miasta Poznania Armii Radzieckiej oraz jej naczelnemu wodzowi marszałkowi Stalinowi gorące podziękowanie za akt oswobodzenia miasta, przy czym stwierdza, że akt ten stworzył trwały fundament pod budowę sojuszu wolnych państw słowiańskich jako samoobrony przed wieczną groźbą agresji germańskiej. Po odczytaniu rezolucji wniósł obywatel Piękniewski okrzyk: rząd jedności narodowej i jego premier Osóbka Morawski niech żyje. Wszyscy na sali obecni powtórzyli okrzyk: niech żyją. Następnie oznajmił przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej obywatel Kowalewski, iż oklaskami wyrazili obecni swoją zgodę na odczytaną rezolucję i że wobec tego Miejska Rada Narodowa rezolucję jednomyślnie przyjęła. No, dzisiaj żadnej rezolucji na szczęście jednomyślnie przyjmować nie będziemy. Następnie obywatel Mielcarek zreferował wniosek Zarządu Miejskiego o przemianowanie ulicy Pocztowej na ulicę 23 lutego. Referent wnosi imieniem Komisji Techniczno-Budowlanej o uchwalenie proponowanej zmiany. Ta techniczno-budowlana komisja to poprzedniczka Komisji Polityki Przestrzennej. O uchwalenie proponowanej zmiany. Miejska Rada Narodowa powzięła jednomyślnie następującą uchwałę. Miejska Rada Narodowa wyraża zgodę na przemianowanie ulicy Pocztowej na ulicę 23 lutego. Równocześnie znosi się niezatwierdzoną jeszcze nazwę tej ulicy 23 lutego w dzielnicy Winogrady i uchwala przemianować ją na ulicę Owsianą. Po godzinie 15:15 zamknął obywatel przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Kowalewski nadzwyczajne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej, nadmieniając, że po uroczystości w ratuszu nastąpi dokonanie zmiany nazwy ulicy Pocztowej, dokąd wyruszy delegacja. Następnie zwrócił obywatel Kowalewski uwagę na to, iż za chwilę przemawiać będzie z balkonu ratusza do ludności miasta obywatel prezydent miasta i wyraził życzenie, aby obywatele radni zechcieli wysłuchać przemówienia. Tyle cytatów z pamiętnego, nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miasta Poznania, Miejskiej Rady Narodowej, oczywiście, tak, dziękuję za uwagę, w dniu 23 lutego 1946 roku. Oczywiście, pamiętając o wszystkich tych kontekstach, o święcie Armii Czerwonej i Czerwonej Floty, o symbolice nadania tej nazwy, która miała tym wieczystym spoidłem związać nas, to wydarzenie 23 lutego miał z wieczystym spoidłem związać nas ze Związkiem Radzieckim. W żaden sposób nie możemy poprzeć tej uchwały. Zwracam uwagę jeszcze na jeden aspekt. Otóż mamy już ulicę porucznik Janiny Lewandowskiej. Ta decyzja, o czym może nie wszyscy Państwo wiedzą, weszła w życie 27 lutego. Mamy też już pierwszych zameldowanych na ulicy porucznik Janiny Lewandowskiej, o czym też może Państwo nie wiedzą. Owszem, nie zmieniono jeszcze tabliczek, bo tutaj Zarząd Dróg Miejskich nie kwapi się do tego, ale wojewoda może to wykonać zastępczo, jeżeli przez 30 dni od 27 stycznia władze miasta tych tabliczek nie zmienią, to po 30 dniach wojewoda może też zastępczo te tabliczki zmienić. Tak więc mamy do czynienia z bardzo przykrą historią, że jeżeli cała ta procedura, którą koleżanki i koledzy radni nam proponują, odniosłaby sukces sądowy, w co nie wierzę, ale jeżeli by nawet, to musielibyśmy usunąć porucznik Janinę Lewandowską z ulicy jej imienia i przywrócić tam tą chwalebną datę 23 lutego, która wiecznym spoidłem miała związać nas z bohaterskim Związkiem Radzieckim. Myślę, że nie mają Państwo wątpliwości, w jaki sposób będzie głosował w tej sprawie Klub Prawa i Sprawiedliwości. Ale pozwolę sobie na koniec dodać pewien wątek osobisty. Każdy z nas kieruje się przecież osobistym doświadczeniem w swoim postępowaniu, ale też osobistą pamięcią swojej rodziny. I akurat ta pamięć mojej rodziny obejmuje związane z tragiczną historią naszej ojczyzny losy mojego dziadka Bohdana Aleksandrowicza, który był prawnikiem, magistrem prawa, urzędnikiem państwowym, urzędnikiem w Urzędzie Wojewódzkim, najpierw w Wilnie, potem w Łódzku na Wołyniu. Został aresztowany przez władze sowieckie prawie zaraz po wkroczeniu armii sowieckiej do Łódzka, bodajże 20 czy 21 września. Został aresztowany 21 lub 22 września 1939 roku. Poddany następnie krótkiemu, bo 3-miesięcznemu, ale bardzo brutalnemu śledztwu. Brutalnemu i okrutnemu. I następnie w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia został wyrokiem Trybunału Wojennego Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej, skazany w niejawnym, tajnym procesie na karę śmierci. Po czym 28 grudnia został sowieckim komunistycznym obyczajem zastrzelony i wrzucony do nieustalonego dołu w samym Łódzku lub gdzieś w okolicy Łódzka. O losach dziadka dowiedzieliśmy się 60 lat później dzięki wspaniałej organizacji Memoriał, jej sekcji polskiej, ale organizacji rosyjskiej, która stara się przywrócić pamięć o ofiarach komunistycznego terroru. Otrzymaliśmy wszystkie akta śledztwa i mogliśmy 28 grudnia 1999 roku, w 60. rocznicę śmierci mojego dziadka, odprawić mszę w jego intencji. Prawdę mówiąc, najbardziej poruszające było to, że oczywiście moja babcia, która zmarła w 1987 roku, przez całe życie szukała swojego męża, nie było wiadomo. Był aresztowany, siedział w więzieniu w Łódzku, potem gdzieś go wywieziono, ślad zaginął. Pisała wielokrotnie w tej sprawie w różne miejsca i kiedy dostaliśmy z rosyjskiego memoriału akta śledztwa dotyczące mojego dziadka, było tam załączone pismo mojej babci z 1958 roku z prośbą o wyjaśnienie losów jej męża. Oczywiście babcia dostała odpowiedź, że nic nie wiadomo władzom sowieckim o losach Bohdana Aleksandrowicza. To było kilkanaście lat po wojnie, 58 rok, czyli 13 lat po wojnie, 5 lat po śmierci Stalina, po odwilży, a to pismo zostało dołączone do akt mojego dziadka. I teraz mamy pytanie zastrzelonego, jak mówię, z wyroku w tajnym procesie Wojskowego Sądu. Być może tak się spieszono, bo być może z dniem 1 stycznia była administracja cywilna. Trudno mi powiedzieć, sąd by musiał się zmienić, ale w grudniu jeszcze sąd wojenny Armii Czerwonej ten wyrok wydał. Otóż mamy taką sytuację, że stawiają nas państwo przed wyborem, czy czcić ofiary zastrzelone przez komunistycznych zbrodniarzy, takie jak Janina Lewandowska, czy czcić tą datę święta sowieckiej armii, bo zdobycie Cytadeli odbyło się dokładnie tego dnia, nie wcześniej i nie później, żeby uczcić to święto, o czym wiele publikacji historycznych mówi. Czy mamy święcić pamięć tego wieczystego spoidła ze Związkiem Sowieckim? Czy mamy czcić pamięć pomordowanych ofiar sowieckiego komunizmu? I powiem, że ten wątek osobisty jeszcze bardziej umacnia mnie w tym, żeby powiedzieć, że nigdy i w żaden sposób za restytucją ulicy 23 lutego głosować nie będę.
Dziękuję. To było wystąpienie klubowe. Otwieram teraz debatę indywidualną, ale nie widzę zgłoszenia. A, pan radny teraz się zgłosił. Pan radny Tomasz Kajzer w imieniu klubu radnych Poznańskich Ruch Obywatelskich. Dobrze, w imieniu klubu bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Wysoka Rado, ta uchwała była już w porządku sesji nie tak dawno, tu przed świętami 21 czy 2 grudnia. Została na tej sesji wycofana bez podania przyczyn z porządku obrad. Pojawia się po około 3 tygodniach też bez podania przyczyn, czyli uchwała wchodzi na sesję, schodzi z sesji, wchodzi na sesję. Myślę, że wypadałoby nie tylko radnych mieszkańców poinformować, co się wydarzyło, że ta sama uchwała w samym kształcie jest na sesji, schodzi z sesji, po kilku tygodniach wraca na sesję, czy coś się w ciągu tych 3 tygodni wydarzyło tak istotnego, że zwołujemy sesję nadzwyczajną dla tej uchwały, która, przypominam, w porządku obrad już była. Żeby nie było wrażenia, że ta uchwała jest przedmiotem gry politycznej klubów w Radzie, warto powiedzieć, jakie są rzeczywiste przyczyny takiego żonglowania porządkiem obrad. To chyba tam się wszystkim i mieszkańcom, i radnym należy. Natomiast co do odnośnie samej uchwały. Przez ta dyskusja pokazuje jedną rzecz. Historia obejmuje także daty. Daty mają swoją symbolikę. Ta symbolika jest dla różnych osób. Na pewno data związana z pokonaniem okupanta hitlerowskiego jest datą ważną i jest datą radosną dla wielu osób. Każdy z nas może pytać o swoich rodzinach. Mój wuj, który jest kawalerem Tutu Militari i zginął w kampanii wrześniowej, na pewno w 1949 roku oddając swoje życie broniąc Polski, myślał o tym, że nadejdzie dzień, kiedy pokonamy tego okupanta. I na pewno też niewątpliwie ta radość z usunięcia okupanta hitlerowskiego ustąpiła bardzo szybko miejsca smutkowi i tragedii, kiedy okazało się, że osoby, które walczyły z okupantem, traciły, następnie podlegały represjom i często traciły życie i to już nie z rąk Niemca, nie obcokrajowca, ale z rąk swoich współbraci, swoich rodaków. W pewnym sensie to było jeszcze okrutniejsze. Ale ja nie podejmuję się oceniania, czy większą tragedią była okupacja hitlerowska, czy reżim totalitarny, który po tej okupacji układ jałtański w Polsce zafundował. Nasza historia jest trudna i są momenty tragiczne. Nie chciałbym wiele rzeczy jedno ze sobą wiązać. To są dwie części naszej historii, obie tragiczne. I tak jak moim zdaniem powinniśmy być dumni z tego, że przy zaangażowaniu wielu naszych rodaków, którzy walczyli na różnych frontach, udało się wyrzucić agresora niemieckiego, bo hitlerowski to jest taki, przepraszam, eufemizm. To byli ludzie z konkretnego kraju. Udało się ich wyrzucić z naszego kraju. Tak równie dużą tragedią potrafienia jest okres, kiedy traciliśmy swobodę i wolność w związku z włączeniem nas do bloku sowieckiego. Natomiast mam wątpliwość, czy w dzisiejszej dyskusji rzeczywiście jest miejsce i czas na rzetelną dyskusję o znaczeniu symboliki daty 23 lutego, czy rzeczywiście podejdziemy uczciwie i w pełni. Proszę Państwa, przechodząc do porządku dzisiejszej sesji, mamy dzisiaj uchwałę, która mówi o protestowaniu, zaskarżeniu decyzji wojewody wielkopolskiego. Jako główny argument przedstawia się fakt, że ta uchwała i to rozporządzenie jest oparte na błędnej przesłance. Stwierdza się, że opinia IPN-u jest niezgodna z faktami. Ale to stwierdzenie oparte jest w uchwale o cytat, fragmentu tej opinii. Myślę, że jeżeli podejdziemy do tego uczciwie, to powinniśmy zaprosić na taką sesję przedstawiciela IPN-u i poprosić IPN-u o przedstawienie opinii w tej sprawie. Ja nie znam sytuacji, w której tak poważny zarzut, jak zarzucenie instytucji naszej historią, zarzucenie jej, że przedstawia argumenty niezgodne z prawdą historyczną, no, oparte są o wycinek opinii jedno czy dwuzdaniowy. No. Pan Radek Sędrowicz mówił, że ma opinię IPN-u, część tam ich nie ma. Myślę, że to powinien być zaliczone do porządku obrad. Jeśli my rzeczywiście chcemy dzisiaj rzetelnie o tym dyskutować, a dzisiejsza sesja nie jest elementem pewnej gry politycznej, gdzie chodzi o przedstawienie argumentów z różnych stron, ale nie przekonywania się wzajemne, tylko o podjęcie decyzji, która, jak mam wrażenie, już jest podjęta, bo myślę, że głosowanie będzie miało wynik jednoznaczny. Chciałbym, żeby to miejsce, sala Rady Miasta, była miejscem rzetelnej dyskusji, a nie gry politycznej. Mam wrażenie, że sposób, w jaki obradujemy nad tym tematem, niestety jest daleki od takich oczekiwań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, głos formalny.
Dałem w tej chwili pani Darii Foliarz opinię IPN-u, poprosiłem o skserowanie, poproszę o 5 minut przerwy, żeby wszyscy radni mogli dostać przed przejściem dalszej
czy
dyskusji.
Czy pan radny przekazał pani obie opinie IPN-u?
Przekazałem tą, którą mam. Tą, którą cytował pan radny Aleksandrowicz. Pan radny, pan przewodniczący, jeżeli ma jakąś i jej nie przekazał i radni jej nie znają.
Wojewoda się oparł na, przepraszam bardzo, jeśli już mamy mówić, to proszę w takim razie o skserowanie dwóch opinii.
Ale czyli pan przewodniczący ma jakąś opinię, której nam nie udostępnił, tak? To przykre bardzo.
Pan radny Aleksandrowicz, cytował opinię z dnia 12 grudnia, która została dostarczona do wojewody, o ile pamiętam, 14, a rozstrzygnięcie nadzorcze czy zastępcze wojewody zostały wydane 13 grudnia. W związku z tym pan wojewoda nie mógł się oprzeć na tej opinii, skoro została dostarczona mu dzień później. To tylko w tej kwestii.
Panie przewodniczący, ja złożyłem wniosek formalny z uzasadnieniem. A pan podjął polemikę. Jeżeli pan
ja nie podejmuję polemiki,
której pan nie udostępnił radnym, to tym bardziej mi przykro, bo szkoda.
Ja nie podejmuję polemiki. Poproszę tylko, bo pan radny Łukasz Mikuła ma tą pierwotną opinię. W takim razie, co? Tak. Ja zaraz udzielę przerwy, tylko żeby wyjaśnić rację, żebyśmy się jak już mamy w ten sposób używać dokumentów, to na wszystkich. Pan radny Łukasz Mikuła. Proszę włączyć mikrofon panu radnemu.
Szanowni Państwo, wyjaśnienie do tej kwestii formalnej. Mianowicie takie, przedmiotem uchwały jest zarządzenie zastępcze wojewody. Nie jedna, ani druga, ani trzecia opinia IPN-u. Tak. W prezentacji projektu uchwały był faktycznie cytat, który jest wzięty z zarządzenia zastępczego wojewody. To jest ten fragment opinii i tej opinii, na której oparł się wojewoda wielkopolski, to zarządzenie zastępcze wydając. Jakiekolwiek inne opinie w tym momencie nie mają znaczenia, ponieważ przedmiotem skargi nie jest żadna opinia, tylko to zarządzenie, a tutaj nie było żadnych skrótów. Przytoczyłem po prostu cały ten fragment zarządzenia zastępczego wojewody. Kwestia wyboru, z której opinii korzystał, czy z tej, którą miał, czy z tej, którą dostał dzień później, jakie sobie wybrał z niej cytaty, to jest kwestia wojewody, bo on za pomocą tych argumentów uzasadnił swoje zarządzenie, na które my teraz chcemy wnieść skargę.
Dziękuję. Zarządzam 10 minut przerwy.